Przypowieść o sługach oczekujących powrotu swego Pana. Jest to 20. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Ta przypowieść występuje tylko w Ewangelii według Łukasza. 12 rozdział, wiersz 35 i niżej. Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. I wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana powracającego z wesela, żeby mu zaraz otworzyć, kiedy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zapewniam was, przepasze się. Posadzi ich przy stole, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy nadejdzie o drugiej czy o trzeciej straży, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Wiedzcie też, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby podkopać swego domu. I wy bądźcie przygotowani, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Pan Jezus w przypowieści o znaku figowca, pamiętamy, bośmy wcześniej o tym mówili, naszą uwagę zwrócił na fakt, że z obserwacji tak zwanych znaków czasu powinniśmy się orientować, jak blisko jest Jego powtórne przyjście. Też powiedział, że jesteśmy w sytuacji sług, którzy wiedzą, że ich Pan powróci, ale nie wiedzą, kiedy się to stanie, dlatego stale powinni mieć w sobie pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem. I ta przypowieść o sługach, którzy oczekują powrotu swego Pana z uczty weselnej. Jezus do swoich uczniów skierował w drodze do Jerozolimy. Jest to dość długi fragment, cały rozdział 12 i jeszcze 9 wersetów rozdziału 13. I tam są jeszcze dwie inne przypowieści o czuwaniu, które będziemy w swoim czasie omawiać. I pierwsza z nich to opowieść o bogatym głupcu. Jak wiemy, jego plany życiowe zostały zniweczone przez nagłą śmierć. Wszystko przygotował, do swojej duszy mówi, że może jeść i pić, ile tylko chce i nie wiedział, że tej nocy jeszcze umrze. A więc nie był przygotowany na spotkanie z Bogiem. Natomiast druga opowieść w tym właśnie długim fragmencie jest poświęcona słudze wiernemu i słudze niewiernemu. I ma ona dookreślić postawę czuwania, a więc określić, czy ma być to oczekiwanie bierne, czy też ma to być stan gotowości, pomimo wykonywania swoich codziennych obowiązków pod nieobecność Pana. A więc żadne myślenie, że Pan przyjdzie czy nie przyjdzie, tak długo go już nie ma i wtedy się po prostu ludzie obijają albo robią to, czego im Bóg nie zlecił. Tutaj bardzo wyraźnie powiedziane, sługa ma być wierny, a nie niewierny, ale o tym będziemy jeszcze mówić. I ta przypowieść o słudze wiernym i niewiernym również jest w Ewangelii według Mateusza. A po niej następuje ta wyjątkowa przypowieść o 10 pannach. A więc mamy kilka przypowieści w Ewangeliach, które nam z różnych stron naświetlają sprawę gotowości, stanu czuwania. Gdy chodzi o Łukasza, to on te swoje przypowieści, które są w jego Ewangelii, przypowieści o gotowości, o czujności, traktuje jako zachętę do zachowania stanu gotowości w codziennym życiu. A więc nie coś, co ma być naszą trwogą, przerażeniem, ale coś, co ma nam tylko towarzyszyć, mimo codzienności naszego życia. I na początku tej przypowieści mamy taki przymiotnik, który jest charakterystyczny dla przypowieści. Podobni, homoios. A więc bądźcie podobni do ludzi, którzy oczekują na powrót swojego Pana. Dlatego przypowieść też się inaczej określa podobieństwo o Królestwie Bożym. Przypowieść o Bożym Królestwie, podobieństwo, bo Królestwo Boże jest podobne do siewcy, do kobiety w domu, gdy chleb swój piecze, a też i my mamy być podobni do. I tu chodzi o takie dwa obrazy. I pierwszy z nich mówi o tych sługach, którzy czekają na swego Pana, ale drugi obraz w tej przypowieści jest objaśnieniem tego pierwszego. Dlatego się też rozpoczyna zdaniem: wiedzcie też, że gdyby gospodarz znał godzinę, gdy przyjdzie złodziej. No i jak zwykle w przypowieściach obrazy są wzięte z życia. A więc jest tam mowa o przepasaniu bioder, dlatego że chodzono w długich szatach i te poły tych szat przeszkadzały podczas codziennych prac. I stąd w ciągu dnia za sznurek lub pas na biodrach zakładano te długie poły szat, by nie utrudniały ruchu. Jest tam również mowa o lampach, ale właściwie w tej przypowieści w oryginale jest wyraz pochodnia. I ówczesna lampa, o czym będziemy mówić później przy okazji dziesięciu panien, to zazwyczaj był jakiś zbiorniczek, a najczęściej miseczka z olejem, w której był zanurzony knot. I gotowość polegała też na tym, żeby ten knot co jakiś czas przycinać, a oliwę dolewać. I dlatego też te czynności oznaczają, że ktoś myśli o tym, by być gotowym. W tej przypowieści słudzy nie powinni na noc gasić pochodni, mają być zapalone. Nie powinni również swego sznura czy pasa na biodrach luzować. A więc nie czuć się w nocy, mimo że idziemy spać, wtedy też i wygodnie się chcemy czuć. I stąd ta chęć, aby światło zgasić, by móc zasnąć, by sznur poluzować, by móc spokojnie oddychać. Tego im nie wolno było robić, nie powinni byli tego robić. Dlatego, że musieli być gotowi do natychmiastowego podejścia do bramy. Gdy tylko Pan za bramą się zjawi, zastuka, oni mają natychmiast z zapalonym światłem pochodniami wyjść, podejść tam, Panu otworzyć, potem drogę mu rozświetlić i do domu wprowadzić. A więc te światła zapalone miały im też i utrudnić zaśnięcie. Potem im pomóc podczas tych czynności. No a poły podwinięte powinny im nie przeszkadzać podczas tych szybkich czynności. No i też powrót Pana może nastąpić o drugiej lub o trzeciej straży nocnej. A więc pomyślmy sobie, że właściwie przez całą noc, bo między godziną 22 a 6 rano. A więc słudzy powinni być w takim stanie gotowości aż do świtu. No i teraz tak by wyglądało, że przypowieść się zakończy, bo punktem kulminacyjnym będzie powrót Pana. Gdy Pan zastuka do bramy, oni mu otworzą i wtedy już się wszystko skończyło. Słudzy się doczekali i chyba teraz będą mogli pójść spać. I tu się nagle pojawiają zdania, które jakby przedwcześnie kończą opowieść. Słuchacze mogli oczekiwać, że punktem kulminacyjnym opowieści będzie stukanie Pana do bramy. Jednak się pojawiają zdania, które wprowadzają coś nowego. I wydaje się, że to chyba już zakończy opowieść. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających. Zapewniam was, przepasze się, posadzi ich przy stole, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy nadejdzie o drugiej czy o trzeciej straży, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. I tu się pojawia dwa razy wyraz błogosławiony, szczęśliwy. On pochodzi od wyrazu greckiego makarios, co oznacza wolny od trosk i cierpienia. I na polski język jest to tłumaczone jako błogosławieństwo. To się nazywa makaryzm, od makarios, a więc ktoś jest błogosławiony, szczęśliwy. I Pan Jezus z tym wyrazem, pamiętamy, rozpoczął swoje tak zwane kazanie na górze. I ono występuje w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, i u Łukasza, rozdział 6, ale tam już jest nie na górze, tylko na równinie. I się najczęściej nazywa to tę mowę, tę przemowę manifestem króla. Czyli Jezus jako król, który na ziemię wstąpił i ogłasza nadejście Królestwa Boga, przedstawia sedno swego nauczania. Ustanawia nową etykę Królestwa Boga, Królestwa, które na ziemi się pojawia razem z nim. Manifest króla. I on się rozpoczyna, pamiętamy, 8 razy błogosławiony, błogosławieni. W tej przypowieści owym błogosławieństwem, szczęściem jest to, że Pan zamienia się rolą ze swoimi sługami. Oni na jego polecenie za stołem zasiadają. I zamiast oni posługiwać, teraz on im posługuje, on ich obsługuje. No i być może znów myśleliby słuchacze, że teraz jest zakończenie takie happy endem, szczęśliwe zakończenie całej tej historii. Słudzy czekali i się doczekali. A teraz są zaskoczeni tą wspaniałą nagrodą, bo Pan, szczęśliwy, że mu drzwi otworzyli, teraz ich obsługuje. Ale nagle słyszą, wiedzcie też. Coś dalej będzie, coś nowego. Wiedzcie też, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której przyjdzie złodziej, i się pojawia następna część opowieści, następna opowieść. Opowieść, która rozszerzy tamtą wcześniejszą. A więc sługom w chwili powrotu Pana nie wolno spać. Dlatego Pan Jezus im opowiedział o gospodarzu, którego okradli. Okradziono go, bo nie czuwał. Gdyby, tam jest powiedziane, gdyby gospodarz wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, to by czuwał. Czyli nie wiedział, nie myślał o tym, nie czuwał i poniósł straty. I więc nagle się przypowieść zamienia dzięki temu obrazowi z zachęty w ostrzeżenie. I wy bądźcie przygotowani. Ostrzeżenie. Bądźcie przygotowani, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Nagle słyszymy już nie zachętę, niech będą zapalone wasze lampy. Nie. Ale bądźcie przygotowani, tryb rozkazujący. I on nawiązuje do tamtej zachęty o przepasaniu bioder. Ale tu jest wyraźny nakaz. I on jest dookreślony tym, że nieznana jest godzina powrotu Mesjasza, powrotu Syna Człowieczego. A więc chodzi o sprawę bardzo poważną, To nie chodzi o jakieś zwyczajne wydarzenie, że Pan wraca z uczty weselnej. Chodzi o jakąś jedną noc, jedno czuwanie. Nie. Tu chodzi o to, żeby się nie dać zaskoczyć, bo przyjdzie Król Królów i Pan Panów. I teraz się przyjrzyjmy poszczególnym postaciom w tej przypowieści. A więc mamy Pana i gospodarza domu. Jest Kyrios, który wraca z uczty weselnej, Pan władca. A też jest jakiś gospodarz domu, który nie upilnował swojego dobytku. Tamten pan zastał swoje sługi w gotowości, więc ich ugościł i sam obsłużył. To właśnie jest charakterystyka tego pana. Taki ma jakiś nadzwyczajny, dziwny stosunek do swoich sług. Natomiast gospodarz, gdy chodzi o jego charakterystykę, okazuje się być człowiekiem lekkomyślnym i nie przewidywał tego najgorszego i stąd nie zapobiegł włamaniu. A więc pierwsze zdanie, niech będą przepasane wasze biodra i pochodnie zapalone, w przenośni mówi o kimś, kto jest gotowy do działania i do służby. Zawsze jest gotowy. Te pochodnie zapalone nam sugerują, że słudzy nie są w domu, bo trudno w domu chodzić z pochodnią, tam są właśnie lampy. Ale chyba są na podwórzu. A więc pomiędzy domem, mieszkaniem, domem, a bramą. Brama to jest otwór w murze, który okala całą zagrodę. I tam są te drzwi, jest ta brama. I nic nie widać przez ten mur, wysoki mur, przez tę litą bramę nic nie widać, tylko słychać. Pochodnie w rękach sług mają im ułatwić nie tylko otworzenie bramy, ale również i rozświetlić panu drogę do domu. A on może wrócić w każdej chwili. A więc pamiętajmy, że jest noc. 22, 23, 24, więc cały czas mają być gotowi. Nie poddają się zmęczeniu. A jak wiemy, organizm człowieka szczególnie opada z sił tuż przed świtem. Te najgorsze godziny, 4-5 rano, przed świtem. I cały czas oni muszą być nastawieni na to, by usłyszeć stukanie do bramy. By powitać Pana, który powrócił. Naprawdę oni są przejęci swoim Panem i całą tą sprawą. No i okazuje się, że nagle następuje zamiana ról. Pan się pojawia i dokonuje czegoś nieprawdopodobnego. Dlatego Pan Jezus tutaj użył tej szczególnej formy retorycznej, która często występuje w Nowym Testamencie. Czasami ją teraz nowe przekłady zastępują wyrazami zapewniam, a tam jest amen, amen, zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, a więc coś, co nazywa się uroczystą formułą retoryczną. Formuła, która oznajmia, że za chwilę będzie coś bardzo ważnego powiedziane. Coś w rodzaju, jak mówi kaznodzieja, i nagle powiada, a teraz chcę na to szczególną uwagę zwrócić. I dopiero mówi, gdy wszyscy nagle się przysłuchują, bo coś szczególnego ma powiedzieć. I właśnie jest to coś szczególnego, bo słudzy nie mieli żadnego prawa oczekiwać jakiejkolwiek nagrody za solidne spełnienie swego obowiązku. Zgodnie z zasadą, i teraz przywołuję wersety z Łukasza, rozdział 17. Polecam konspekt, bo tam jak zwykle wszystko jest podane. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy ten powróci z pola: chodź zaraz i spocznij sobie. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj, aż najem się i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Albo czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? A tymczasem Pan w tej przypowieści sadza sługi za stołem i sam ich obsługuje. A więc na pewno jest to jakaś przenośnia. Na pewno to zachowanie Pana z przypowieści wykracza poza ramy historii prawdziwej, rzeczywistej. I stąd musimy się przyjrzeć przesłaniu tej przypowieści, która właściwie w swojej całej wymowie jest metaforą, jest przenośnią, dlatego że jest mowa o powrocie Jezusa Chrystusa. I kluczem do zrozumienia tej przypowieści są dwa wezwania, które rozpoczynają i kończą przypowieść. To, które rozpoczyna przypowieść, wiersz 35, niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. I potem ostatnie zdanie, które zamyka całą tę przypowieść. I wy bądźcie przygotowani, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Pierwsze wezwanie jest zachętą. Zachętą, by czuwanie potraktować jako coś właściwego. Postawę właściwą uczniom Chrystusa. Jeśli ktoś jest uczniem Chrystusa, może powiem żołnierzem Chrystusa, więc on ma czuwać. Natomiast wezwanie końcowe temu czuwaniu nadaje wymiar eschatologiczny, a więc coś z kresów wieków. Coś, co jest związane z drugim przyjściem Chrystusa. A więc czuwamy podczas naszego życia, ale z myślą o końcu. Końcu, który przyniesie Jezus Chrystus. I stąd cała przypowieść ma cechy metaforyczne. Dlatego, że ten Pan, który wraca z uczty weselnej, staje się obrazem Chrystusa, Syna Człowieczego, który znów powróci. Nie znamy czasu Jego przyjścia, ale wiemy, że istotą sprawy jest ciągła gotowość, ciągłe czuwanie. Tutaj powrót Chrystusa jest przedstawiony jako wydarzenie radosne. To nie jest groźba sądu. To nie jest zapowiedź kary. Po prostu dzięki swojej gotowości uczniowie Jezusa staną się błogosławionymi. Ludźmi błogosławionymi, szczęśliwymi. A więc radosne wydarzenie. I ten obraz, który nas zdumiewa, zaskakuje, że Pan nagle posługuje przy stole swoim sługom, przywołuje znany ze Starego Testamentu motyw szczęśliwości. Szczęśliwości wiecznej, wiekuistej. Szczęśliwości, której obrazem jest uczta. I teraz przywołam z Księgi Izajasza właśnie ten znany nam wszystkim werset. Izajasz, rozdział 25, wiersz 6. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, wybornych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. To oczywiście jest przenośnia poetycka, bo dzisiaj nikt by nie jadł tłustych rzeczy, ale tam chodzi, tłuszcz jest symbolem sytości, obrazem sytości, czegoś, co jest smaczne i nas nasyci. Wino wyborne, czyli wino wystałe, dobrze wystałe, wino, które ma najlepszy smak i aromat, jaki tylko można sobie wymarzyć. Jednak tutaj ten obraz Pana, który usługuje swoim sługom, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dlatego, że Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy sam stanął przed swoich uczniów z fartuchem sługi, z fartuchem niewolnika, fartuch pokory, uniżenia. Przepasał się tym fartuchem i obmył uczniom nogi. A więc wyraźnie widać zapowiedź tego, kim jest Jezus, jak też będzie On kończył swoje życie na ziemi, ale nie wszystko. Bo służbą było całe ziemskie życie Jezusa. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Ale pomyślmy o tych 40 dniach, gdy Pan Jezus przebywał z uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Czy to nie była też służba? Pomyślmy sobie przez chwilę. Te spotkania, to wszystko. To, co apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian na początku też pisze o jego ukazywaniu się. To też była służba. On ich oswajał z nową rzeczywistością. No a gdy już wstąpił na niebiosa, czy to nie jest służba orędownicza jako pośrednika, gdy się wstawia za nami, gdy Szczepan ginął, pamiętamy, pod kamieniami, zobaczył Syna Człowieczego, który po prawicy Ojca, to jest symbolika władzy, majestatu, stanął przy tronie. A więc jest to również służba w chwale. Służba w chwale, wiekuistej chwale dzisiaj naszego Pana. I również służbą będzie Jego powrót. Powrót po Kościół. I z tym powrotem również będzie i zmartwychwstanie. I wszystkie wydarzenia, jakie się będą odbywać, rozgrywać, związane z Jego powrotem. A więc Pan Jezus cały czas jest sługą, jak Izajasz to mówi w swojej proroctwie. To właśnie jest sługa, sługa król. I stąd mamy taki wniosek. Chciałbym ten wniosek mocno teraz wyartykułować, że naszą radością życia przyszłego z Chrystusem w niebiesiech to nie będzie nasze służenie Jemu. Nie. My tak to mocno nieraz podkreślamy, że będziemy tam Panu wiecznie służyć. Z tego wszystkiego widać wyraźnie, że radością, tą główną radością w niebiesie będzie to, że On nam będzie służył, a my będziemy odbierać od Niego to, czym On nam usłuży. I to nie jest żadne poniżenie dla Boga. On cały czas nam służy, że stworzywszy świat, podtrzymuje go swoim słowem, słowem swojej mocy. A więc On cały czas nam służy. I właśnie my, ogarnięci, objęci tą Jego posługą, również chcemy służyć Jemu. Służyć innym ludziom, a służąc innym ludziom, służymy również Jemu. Ale właśnie On jest tym naczelnym, najwyższym sługą. To taka piękna pieśń, którą może śpiewamy w naszych zborach, Sługa Król. I ta przypowieść, mimo że do nas dociera, przemawia obrazami dla nas obcymi kulturowo. Tak, one są obce dla nas, dlatego że te długie szaty, ten sznurek, ten pas, pochodnie, lampy, brama i to wszystko razem, to wszystko jest takie dla nas obce, ale wyobrażalne przecież. Często wracamy do tamtych myśli i w literaturze, a więc obracamy się w tym dzięki przekazom kulturalnym. Dlatego też przesłanie tej przypowieści jest chyba nam jasne, jest czytelne. O co chodzi? Chodzi o gotowość sług, o czuwanie sług jako coś, co jest wpisane w ich służbę, w naszą służbę, w nasze normalne zajęcia. Stan gotowości jest wpisany w nasze codzienne, normalne życie. I gdy myślimy teraz o swojej codzienności jako chrześcijan, to winniśmy zauważyć, że gotowość na spotkanie powracającego Jezusa będzie dla nas tylko wtedy normalna. Tylko wtedy w nas ona będzie jako coś stałego, ta gotowość. Gdy nasza teraźniejszość, codzienność będzie nasiąknięta Jezusem. I powtórzę to jeszcze raz. Gotowość na spotkanie powracającego Jezusa będzie w nas cały czas, tylko wtedy, gdy teraźniejszość nasza będzie nasiąknięta Jezusem. I czas oczekiwania sług z przypowieści był czasem wypełnionym ich normalnymi obowiązkami. Nie był to czas pusty, ale właśnie dzięki świadomości powrotu Pana, dzięki czuwaniu, ten czas był pełen działania, pełen akcji, aktywności, trzeźwości. A więc czuwanie, stan gotowości to nie jest coś odrębnego, jakaś wyjątkowa czynność, wyjątkowa sprawa chrześcijanina. Lecz jest to stan wpisany w całe nasze życie. Bo jako uczniowie Chrystusa jesteśmy świadkami innego świata. Bośmy się narodzili z Chrystusa, bo nas napełnił Duch Święty, bo czytamy Pismo Święte, oddychamy atmosferą nieba, cały czas myślimy kategoriami Chrystusa, a więc jesteśmy świadkami innego świata na tym świecie doczesnym. Mamy inne wartości, mamy inne ideały, one są w nas wpisane. Mamy innego Pana, który w nas mieszka. My Jemu służymy, ale też Jego oczekujemy. Oczekujemy Go cały czas z radością, z nadzieją, nie z nostalgią, nie, ale pełni aktywności, pełni twórczego działania, pełni dawania świadectwa temu światu, że jest Zbawiciel, który swoje dokonał kiedyś, dokonuje dzisiaj i dokona, gdy przyjdzie po raz drugi. Panie Jezu, dopomóż mnie, każdemu z nas, abyśmy byli codziennie gotowi na Twoje przyjście, bo ono może być już za chwilę. Niech Ci będzie hołd i wdzięczność z naszych serc. Amen.